Wywiad z chuliganem.
Piotr Lisiewicz, witam w wywiadzie z chuliganem, a moim gościem jest dzisiaj Jerzy Lelonkiewicz. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana redaktora. I wariat na wariata trafia, więc coś musi być pozytywnego. No to niech pan mówi.
Wariat na wariata trafia. Jerzy Lelonkiewicz, człowiek, przed którym ucieka policja, ucieka Straż Miejska, kiedy przychodzi ze swoją kamerą dokumentować różne nieprawidłowości i sytuacje, w których policja czy Straż Miejska i inne służby działają w sposób nienaturalny. Niezbyt lubią go w sądach, niezbyt lubią go różni magicy od politycznego PR-u, którym czasami psuje ich spektakle. Człowiek, który także często bywa skuteczny, bo likwiduje różne sytuacje, które są niekorzystne dla obywateli. Ostatnio taka sytuacja to było w Poznaniu z parkingiem na Golęcinie. Parking był płatny, już jest bezpłatny.
No i nikt nie wie, dlaczego jest bezpłatny. Tam, jak pan tam widział, to firma, która się reklamowała, to już panu pozostawię, to naprawdę, to były takie majbachy polskiej organizacji międzynarodowej ruchu. No i jak pan tam na filmiku widział, kasowali ludzi. Podesłałem filmik, wyraziłem swoje wątpliwości co do stanu prawnego i do legalności tam poboru tych opłat. I niech pan sobie wyobrazi, że jakaś tajemna noc, jadę za parę dni, a tam już nic nie ma. Nawet moje czujki nie zauważyły, kiedy ten parking zginął. Nawet nie ma żadnego znaku, słupka, wszystko wycięte. Te parkomaty, które przecież grosza nie kosztują, a trochę tam było, też zginęły. I no nie wiem, czy tam ci ludzie, którzy teraz parkują za darmo, a jest tych samochodów, raz wliczyłem 220 sztuk, to są chyba wojskowych, albo tam tych studentów, którzy przyjeżdżają do tej Akademii Rolniczej, parkują za darmo i nie wiedzą, komu to zawdzięczać. To mi zawdzięczacie. Dziękuję, ludziska. Nie musicie dziękować.
Panie Jerzy, ale z tego, co ja przeczytałem, to firma City Parking Group, która ten parking wówczas tam organizowała.
I brała bejmy.
I brała bejmy, jak się mówi po poznańsku.
Po naszemu?
Od ponad 20 lat zapewnia komfortowe przestrzenie parkingowe. Jest też liderem Europy Środkowej w projektowaniu, realizacji oraz zarządzaniu parkingami. No a my zobaczmy, co tam pan wykrył na Golęcinie.
Golęcin, słynny parking na byłej pętli tramwajowej na terenie zarządów lub miejskich. Tak wygląda płatny parking. Po nie jakimś tam olbrzymim deszczu, ale jednak. O kurde, nawet widzieliśmy tam albo węgorz. Nie. To zwykła fotka.
Tak było, a teraz zobaczmy, jak jest teraz.
Pamiętacie ten mój ostatni filmik sprzed kilku tygodni? Parking zniknął. Nie ma parkingu. Teraz można parkować za darmo. Jeśli ten parking w ciągu kilku tygodni zginął, to znaczy to, że był nielegalny.
No i jak pan widział te komfortowe przestrzenie parkingowe?
No były tam, wie pan, złośliwie, ludzie złośliwie, do których ja oczywiście nie należę, bo to tak nie tego, mówią, że to była promocja przedświąteczna i tam miały być karpie hodowane.
W tych kałużach.
Tak, w tych kałużach, ale nasza przesławna posłanka, pani tam Jachira, Klaudia, porównała to ponoć z normami europejskimi, stwierdziła, że nawet tam się węgorz nie uchowa i ponoć w związku z tym tam to kąpielisko i ten basen został zlikwidowany. Ile w tym prawdy, to ja nie wiem.
Który to był już pana parking?
No pierwszy parking to który, do którego się przyłożyłem, to był przy szpitalu onkologicznym z przychodniami dla dzieci chorych na raka. Bardzo smutna historia, to ulica Szpitalna Szamarzewskiego. I tam z kolei on był mniejszy, ale też był całodobowy i właścicielem, czy właściwie pobierającą opłaty była firma zarządzająca na całym świecie, czyli firma z Izraela brała pieniądze, a wszystkie obowiązki spoczywały na ZDM-ie w Poznaniu. Nagrałem tam jeden, drugi filmik, podesłałem gdzie trzeba i sobie pan redaktor wyobrazi, też sobie jadę rano, tam gdzieś patrzę, mówię, a tu tam tych parkomatów już nie ma. I teraz ci ludzie nieszczęśnicy, biedni, w chorowaniu, bo to dzieci wiadomo tam do tego, to teraz mogą się parkować za darmo. Ale teraz pana zastrzelę, bo największa anomalia jest przy szpitalu na ulicy Szwajcarskiej. Tam, gdzie też renomowana firma, która ma parkingi na całym świecie, ponad najwięcej na Saharze, nie? Tam też sobie zrobiła pobieranie opłat całą dobę, bodajże po 7 czy po 8 zł. Ci nieszczęśnicy, którzy do tego szpitala przyjeżdżają.
Tak, odwożą rodzinę.
Czy odwożą, czy nogę złamie, bo na SOR to nie dojść, dlatego to jeszcze go łupią tam na potężne pieniądze. Bo tam jest granda na całego. Tam nie ma 30-50 ludzi, tylko tam są setki, tysiące samochodów, które są zmuszani, czy kierowcy, do płacenia opłat. A jak nie, to im tam grożą karami, nie wiem, czy chyba 200, czy 300 zł.
Jaki to jest, według pana rozpoznania, układ pomiędzy, nie wiem, urzędnikami i
panie
tymi
redaktorze,
biznesmenami?
Za klasykiem. Cud, panie redaktorze, cud, ale cud zawsze ma swoje jakieś podłoże. Jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o obejmy. Ale prędkość działania miasta w tym temacie, jak ich poinformowałem, posłałem, nie trzeba, była tak, proszę pana, zadziwiająca, że, proszę pana, Kubica tak nigdy ze startu nie ruszył. Dosłownie kilka dni i zginęło, nie ma nic. Taki pożar poszedł, proszę pana, prerię spalił, nie ma teren dziewiczy tak, jaki był. Ten teren dziewiczy powrócił. Zresztą zna pan, Golaj to pan zna, pod Sosenkę tam się chodziło, nie?
Bar pod Sosenką, oczywiście.
Tak, jeszcze jest, jeszcze jest. Ale tam była ta pętla, to jest dokładnie tam. Jest stan pierwotny, przywrócony i nie wiadomo przez kogo, bo nikt się nie przyznaje.
Cud pan sprawił także w innym miejscu, ale ten cud trwał dłużej, czyli na Młyńskiej pod sądem ponoć już sędziowie nie mogą w dziwnych miejscach parkować.
I pracownicy sądu. No, tam walka trwała 7 lat. No bo ten cud polega na tym, że wzdłuż tego zna pan. Pan tam, panie redaktorze, pan tam te schody przy tym sądzie, przy tym areszcie, to ma pan w małym paluszku, tam już to był wasz ulubiony teren do działania. No i tam, proszę pana, parkowało pod oknami aresztu śledczego i co, po sądu, ja tam kiedy liczyłem, tam parkowało nawet 60 samochodów.
Legalnie czy nie?
Oczywiście, że nielegalnie. Ale udawali, że legalnie. Oni codziennie łamali kilka przepisów, bo przejeżdżali wzdłuż pochodników, przez przejście dla pieszych, ganiali tych nieszczęśników, zajmowali 3/4 tego chodnika i proszę pana, bo byli bezkarni. Ale dodatkowego smaczku, czemu dodaję to, że byłem na dwóch sprawach, teraz uwaga, uwaga, stopniowo podnoszę napięcie, gdzie w salach sędziów, które wychodziły na ten ich parking, skazywano ludzi za to samo, co oni robili. W pewnym momencie wstałem, mówię, pani sędzio, przecież wy robicie to samo, a pani skazuje człowieka za to, co wy robicie, nie? Ona powiedziała mi, no gdzie pan to widzi? No, pani sędzio, wystarczy, podejdziemy do okna, ja pani pokażę, ale ja nie widzę, to ja panią podniosę. Ale muszę panu powiedzieć, że akurat ten temat nie jest na tej sali omawiany, ale wiem, że ktoś tam grzebie. I tu mi nalała tego miodu na te moje płuca, bo nie wiem, czy mnie znała, czy nie znała. I po 7 latach różnych odwołań, co ci ten prezes sądu robił, tam robili odwołań, jakich magii. Oni chyba już do Pana Boga nawet robili tam to odwołanie. I po 7 latach dzwoni do mnie człowiek z ZDM-u, panie Jerzy, zapraszamy, mówi, bardzo proszę, mówi, przestrzeń jest oddana pieszym. Pojechałem, zobaczyłem piękne takie słupki, pan odlewane, nie do obalenia, nie? I proszę pana, mam tam oczywiście wtyczki w tym sądzie i na jakiejś imprezie takiej tam domowej, ten jeden z tych tam, co pracuje, mówi, to najwyżej się wytnie. Mówią, że jakiś chuj, i tu, proszę pana, czułem się bardzo dowartościowany, nie odpuścił, nie? Tak? Mówi, i teraz muszą się szukać miejsca, Nie? A to kosztuje. 250 zł na Placu Wolności pod tym, nie? I jeden sędzia powiedział, że jak on tego dopadnie, jak sobie zbroi na tym, to on te rachunki wyrówna. Nie nazwał mnie damskim narządem płciowym, ale męskim. To w moim wieku to jest pewnego rodzaju komplement.
Ulica Błońska to jest specyficzny teren pana działania, bo twierdzi pan, że tam prawnicy korzystają z pewnych nieuprawnionych przywilejów. Ulica Młyńska, obejrzyjmy.
Poznaj ulica Młyńska. Ulica Młyńska jest ulicą w obszarze ochrony konserwatorskiej. W związku z tym podlega szczególnym obostrzeniom. Czy takie de facto reklamy mają zgody? Albo notariusz? To nie pasuje w żaden sposób do historycznego charakteru tej ulicy.
Jest to obszar ochrony konserwatorskiej i wszystkie rzeczy, które nie wynikają z bezpośrednio zabudowy, które są dołączone, muszą mieć posiadać zgodę miejskiego konserwatora zabytków. Tak mówi teoria i przepisy. Ale tam moje rozpoznanie, znaczy rozpoznanie bojem, doprowadziło do smutnych wniosków, że tam te wszystkie kancelarie, które tam wiszą, jak pan widzi, na tym, żadna nie ma żadnego zezwolenia. Nie tylko ta kancelarie, bo tam te wszystkie takie tam są do góry, jakiś tam adwokat, czy jakiś tam komornik, czy sprzedajemy papier, prezerwatywy, czy jakieś tam inne, tego to też nie ma. Ale tam nikt nic nie widzi, ślepy, ciemny zaułek, bo to jest najdłuższa ulica w Poznaniu, pan wie, że tak się nazywa, nie?
Dlaczego najdłuższa? No bo krótka się wydaje.
Najdłuższa, bo tam sąd jest połączony z aresztem. Jeżeli pana Lisiewicza tam nigdy nie zamknęli jakimś cudem, nie wiem, to sąd pana skazuje i od razu pan idzie najkrótszą drogą do najdłuższego pomieszczenia, czyli do aresztu śledczego.
Tam obok mi się najbardziej podobała taka kancelaria, gdzie było napisane, że są mecenasi Swoboda i Rozwałka.
Tak,
czyli jak,
tak.
Czyli jak pan wybierzesz swobodę mecenasa, no to dobrze, to na wolność pan pójdziesz, a jak Rozwałka, trudno.
No to trudno, to pójdziesz na koniec tej najdłuższej ulicy. No ale mówię, to jest najbardziej, tu jest ta kasta, bo to jest kasta tych ludzi takich kastianych, że oni pod swoimi oknami robili, łamali prawo 3 razy dziennie, albo 4, albo 5, a jednocześnie za to samo mnie czy pana walili, że pan zrobił to samo, tylko że w innym miejscu, na przykład na Śródce, nie? To jest dopiero wyrachowanie, ale jestem zachwycony, przyjmuję podziękowania i gratulacje, dałem radę, a działałem sam.
Zobaczmy kolejny pana filmik, już nie trzeci, a czwarty świat prezydenta Jaśkowiaka, śmieci na terenie miejskim.
Poznań, ulica Olsztyńska. Przyjechaliśmy tutaj zobaczyć, czy coś się zmieniło po naszych wielokrotnych zgłoszeniach. Ale na korzyść się nie zmieniło, tylko odwrotnie, bo tutaj tak jakby tych różnych śmieci przybyło. Tak wygląda centrum Europy, zarządzane przez tęczową beretkę z Jaśkiem w środku. Powiedzmy sobie szczerze, banda nieudaczników i orków będzie rządziła, to tak będzie.
Tytułem sprostowania małego. To, co wam powiedział, że uciekają policjanci z strażnicy miejskim, to już jest trochę historia. Bo moja praca organiczna u podstaw, plus ten kaganek oświaty, który z wielkim trudem niosłem w te służby mundurowe, on przyniósł pozytywne zmiany. Czyli policja drogowa, bo o tym mówimy, już przede mną nie musi uciekać, bo problem polegał na tym, że mieli iluś tam ludzi, którzy dla wyników, i tacy jeszcze są, dla jakiejś premii takiej 100 złotych by panu wszystko wcisnęli. Ale ta moja praca powodowała, te nagrywania, te filmiki, to wszystko spowodowało, że oni zaczęli się bać. Oni już nie chcieli być bohaterami. Niektóre filmiki nawet miały tam po 500 tysięcy odsłon, nie? Bo nie ma nic lepszego, jak skrytykować policjanta, który wali, naciąga ludzi, nie? Nie? I to spowodowało, że po pierwszym etapie oni się burzyli, straszyli mnie tam sądami, jeden nad mi bronią tam groził, ale to tym Walterem popsutym mi groził, się okazało, był zepsuty ten Walter, nie? Tak sam by się poszczelił, mało co. No i proszę pana, przez kilka lat doszliśmy do takiego poziomu, że oni... poziom ich naciągania, oszustwa i chowania się w krzakach gdzieś tam nad tym drzewem, są tam, teraz już są incydentalne takie sytuacje. Nowy naczelnik się dobrze spisuje, tam ich trochę opierdala, że jak tam pan Jerzy filmik zobaczy, to ja tam do niego podsyłam, oni tam tłumaczy, je pan takie już nie ma. To samo ze Strażą Miejską. Straż Miejska, panu powiem, po serii moich bardzo krytycznych materiałów, pan komendant Straży Miejskiej w Poznaniu, i tak nie pozdrawiam, to proszę pana, powiedział dość, razem z prezydentem Wiśniewskim, i przechodzą bez przerwy szkolenia, na bieżąco. Powiedzieli, koniec z naśmiewaniem się, pan Jerzy tu ma rację, możemy go nie lubić, nienawidzić, ale on nam wytyka, że odpierniczamy lipę, to odpierdzanie lipę. I w tym wydziale wykroczeń w Straży Miejskiej, w tym ja nazywam tym bunkrze na Głogowskiej 26, jest taki referat wykroczeń. Tam jest 8 ludzi. 8. Wyszkolonych. A to wyszkolenie się wzięło po tym, że ja im kiedyś spowodowałem kontrolę NIK-u. NIK im znalazł, że na 100 spraw wszystkie 100 były spieprzone, więc oni po tym te szkolenia. A to fajna rzecz. Mi się to podoba. To każdy z nich przerabia rocznie 3000 spraw, a policjanci mają po 300 i patrzą, że są zasypani. Ja wiem, że jest inna skala, nie? Ale tym niemniej ta liczba jednak coś tam wskazuje.
Mówi pan o Straży Miejskiej, że z tymi etatami w niej to jest troszkę coś nie tak, bo tych urzędniczych to jest prawie więcej niż tych na ulicy, tak?
No 320, około 320 etatów ma Straż Miejska Miasta Poznania, z czego na ulicach pojawia się mniej więcej połowa. Biorąc pod uwagę tam chorobowe sprawy, czy jakieś urlopowe, czy odświętówki, to bywa tak, że na jeden referat na przykład ma jeden radiowóz na jedną zmianę. To przekreśla w ogóle sens istnienia straży miejskiej, bo jak pan sobie zobaczy mapę Poznania, zobaczy pan referat Grunwald na przykład, to jest olbrzymi teren, nie? Albo Jeżyce, to jest aż, Jeżyce mają aż do Kieksza, nie? To co ten jeden patrol czy dwóch może zrobić, skoro im się telefony palą? Palą się, bo tych spraw jest mnóstwo, nie? Polityka tęczowego Jacka, którego nie wiem kto wybrał, bo teraz się nikt już nie przyznaje, jak widać, jest antyspołeczna. No bo widzę. Sam jeździ rowerem, samochodem sobie na ten cały tam dziedziniec Urzędu Miasta, sobie dupsko wozi, aż ma kierowcę.
No, ale on to mówił, że rowerem.
No wie pan, taki filmik był kiedyś, ale go nie mogę znaleźć, że pan Jaśkowiak mieszka gdzieś tam w Feźmirowie. I on samochodem jeździ do podziemia kupca poznańskiego, potem siada na rower i potem w świetle fleszów jedzie na urząd. Tak kiedyś robił, teraz podobno nie jeździ. I wszyscy go widzieli, że on 300 metrów jechał rowerem, może 200, nie? Taka była taka jego taktyka. Taktyka jest taka, żeby... ona jest dyskusyjna, ale są różne punkty widzenia, żeby wypchnąć ruch samochodowy w ogóle.
No właśnie, tego dotyczy jeden z pana filmików, ulica księdza Piotra Wawrzyniaka. Zobaczmy.
Ulica Wawrzyniaka. Po 20 około, nie na porę, po 10 minutach wyjechaliśmy do ulicy Dąbrowskiego. I teraz, jak spojrzymy w lewo, to postawiono takie fortyfikacje kosztem pasa skrętu w lewo. Były dwa pasy, w prawo i w lewo. Teraz robiono taki wybijacz dla rowerzystów. Postawili mnóstwo słupków. Rowerzystów ja to nigdy nie widziałem. I teraz cały ruch się skupia na jednym pasie. I w prawo, i w lewo. A tu były dwa pasy. Tu się mieściło 5 samochodów w lewo, 5 w prawo. Nikt nikomu nie przeszkadzał. I jakiś nawiedzony idiota, prawdopodobnie rowerzysta, który jeździ rowerkiem bez siodełka, ma taką siłę przebicia, że potrafi wymusić wywalenie mnóstwo kasy w cholerę po to, żeby zrobić takiego zawijasa jak z lewej strony bez żadnego pożytku, bo tędy nikt nie jeździ. Rowerzysty to nigdy nie widziano.
Jak to jest z rowerzystami w Poznaniu i w innych wielkich miastach? Jaka jest polityka tych władz, prezydentów tych wielkich miast w sprawach tego dotyczących?
Ja w tych dużych miastach, tam gdzie rządzi ta, ja nazywam to platforma oszołomów. No tak nazywam, czy pokomuchów, bo oni mają takie jakieś inklinacje. A może się mylę, ale chyba nie. Przyjęto takie założenie, że te różne takie ekstremistyczne bojówki tych społeczników lewackich sobie wymyśliły, ci co tak w tych portkach takich krótkich chodzą, to leczą w pierdolę, tam takie, nie? Że samochód to jest wróg. Bezkłosyjna teza, ale ich punkt widzenia szanuję, bo mogą tak uważać. Ale ta grupka zorganizowanych rowerzystów w Poznaniu podobno liczy 1000 ludków, i te 1000 ludków potrafi narzucić swoją wolę pozostałym 500 tysiącom mieszkańców. Czyli, jak pan tutaj widzi, przykład Wawrzyniaka. Było kiedyś tak, na tym wylocie, że były dwa, ta cała jezdnia jest jednokierunkowa, więc była podzielona na dwa pasy. Jedno w lewo na Jeżyce, na pętle, i tam się mieściło 5 samochodów. I w prawo do rynku Jeżyckiego. I to znakomicie się sprawdzało, bo tu były 4 samochody, tu było 5. I tak się ludzie rozjeżdżali. Dąbrowskiego ten przehamował, a ten puścił. Fajnie było, nie mogę być. Teraz ta grupa tych lewackich oszołomów rowerowych, bo tak należy nazwać, nie? Sobie potrafiła przeforsować za nasze pieniądze, bo to urządzenie tam kosztuje mnóstwo pieniędzy, że zabrali jeden pas do skrętu w lewo, wszystko puścili w lewo i w prawo z jednego pasa i korki są do Szamarzewskiego teraz. Ale to jeszcze nie wszystko, panie redaktorze. Jak pan zauważył, na tej ulicy wprowadzono tak zwany ruch dla rowerzystów, tak zwany pod prąd. Oni mogą jechać i tak, i tak. I teraz jak pan sobie tak by się pan przyjrzał, gdyby tam taki rowerzysta jechał, no to jak pan idzie samochodem, to on się nie mieści, bo tu parkują, tam parkują, samochód ma swoją szerokość i zostaje 15 cm do rowerzysty. Takie samo rozwiązanie jest pod oknami komisariatu policji Poznań Grunwald, Komisja Rycerska, tak?
A byłem tam przesłuchiwany, to wiem.
Też znam ten temat, bo też tam byłem, dobrze pana, to ten kontrapas taki, jakby zrobili kontraruch, jak pana, ja sobie, na pociągu jedzie rowerzysta. I tadyśmy się spotkali na środku, nie? Ale był taki inteligentny. Jak na rowerzystę był bardzo grzeczny, inteligentny, co wyjątkowa sprawa. I mówię, co teraz zrobimy? Panie, pan nie ma gdzie wyjechać, no bo się nie da. Ale ja będę na tyle grzeczny, że zjadę między samochody, pojadę chodnikiem. A jak pana złapię, to pan zapłacisz mandat, nie? On mówi, mam to opanowane. Z tej komendy nigdy nikt nie wychodzi, bo oni wsiadają, jadą do domu albo do roboty. Tu mi nic nie grozi. I smyknął tam pod tymi oknami, pomachał tam temu dyżurnemu, ja pojechałem wtedy w drugą stronę i jak pan redaktor zauważył, może w centrum zbombardowanego, obecnie centrum Poznania, ale tu załóżmy, że jest ulica 7 Grudnia i tam Ratajczaka, niech pan zobaczy, jak Poznań się zrobił, taką hollywoodzką chorobę to nazywam. Panie, wszędzie są czerwone dywaniki. Zauważył pan? Jako droga rowerowa, wszędzie napierdzielili czerwone dywaniki. Panie, w Hollywood na to ich nie stać, a nas jest stać. Wie pan, znaków nawalone, jakichś takich kresek, prawo, lewo, jest ścieczka za chwilę, nie ma, rowerzyści sami klną, ale ja jestem pod tym wrażeniem. Panie, jakby tu przyjechali te gale z Hollywood zrobili, to oni by nie musieli żadnego wkładu już mieć, bo wszystko mają wyłożone, nie? Za darmo.
No właśnie, jak to jest z tym, co dzieje się w tej chwili w centrum miasta Poznania? Pestka nie działa, poznański szybki tramwaj, stary rynek nie działa, tramwaj koło Okrąglaka nie działa, ludzie klną. Dlaczego tak się stało?
Wie pan, jak nie wiadomo, o co chodzi. Wie pan, ja pamiętam czasy komunistyczne, takie dawne. Pan też, panie redaktorze, pan to bardziej więcej na własnej dupie, a bardziej na portfelu, nie? To wiadomo. Wszystko da się wyjaśnić. Były takie czasy i one chyba są teraz takie same, że firma X miała budżet na rok, powiedzmy tam 2000. I jeżeli tego budżetu nie wykorzystali do końca roku, to on przepadł. I jeżeli tu są bejmy do zrobienia, to wystarczy tą budowę rozpocząć i ją ciągle nie jak pełnia 12 lat. Ale ona już jest rozpoczęta, ma zabezpieczenie, gdyby nie była, to mogliby to zabrać, nie? I teraz pan, ta maszyna działa, ja podejrzewam, że to są takie, jest taka strona Poznaniator, pozdrawiam, taki mocny zawodnik, on to punktuje. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Centrum miasta jest jak po narocie dywanowym, takim już dobrym narocie, ale nie ma tego złego, żeby nie było gdzieś gorzej. Mój kolega zaprzyjaźniony z Wrocławia, który często w Poznaniu bywa, mówi, to u was? To są pieszczoty. To są drobiazgi, to na jakieś wykopki, mówi, przyjedź do Wrocławia, mówi. Tam zobaczysz, jak jest wszystko rozpieprzone przez tego sztutryka czy innego, mówi. Miasto jest nieprzejezdne, nie da się nic zrobić, wszędzie są wykopy, bomby, leje, porozwalane wszystko w cholerę, ale całe szczęście, że mamy tę obwodnicę, możemy sobie objechać. Przyjedź do Wrocławia, mówi, to przestaniesz pluć na Poznań.
Jak działa ten mechanizm? Pamiętam, jak był remont ronda Kaponiera. W Poznaniu mieli zdążyć na Euro 2012, nie zdążyli na Euro 2016 we Francji. Jak niektórzy obliczyli, remont ronda Kaponiera trwał dłużej niż II wojna światowa.
Tak, tak.
Jak działa ten mechanizm? Ja w tym czasie pamiętam, że jak się pojawiła przy mojej parafii na Jeżycach figura Chrystusa Króla z tego pomnika, co ma go nie być, to tam przyszli, kontrol zrobili, obmierzyli, sprawdzili, czy ta figura się nie zawali. Na Kaponierze takich kontroli skutecznych nie zrobili. Dlaczego to tak długo trwa? Po co to jest?
Żadna inwestycja w Poznaniu nigdy się nie mieściła nawet w przybliżeniu w deklarowanych kosztach. Nigdy. Zawsze tam jest przebitka 200-300%. Nie? Tak? Umowy są tak skonstruowane, że nikt za nic nie podnosi, nie ponosi żadnej odpowiedzialności, bo w każdej umowie, którą ja znam, jest taki jeden kruczek, jeden przepis, że jeżeli będzie jakaś inflacja, czy coś podrożeje, albo będą nieprzewidziane w projektach, będą jakieś tam inne rzeczy, które trzeba poprawić, to się negocjuje od nowa. I tak można do emerytury. Pamięta pan, jak Dąbrowskiego od Żeromskiego do Ogrodów remontowano?
No pamiętam, bo
tam,
to koło mnie.
Też tam parę lat remontowali. Wyremontowali, wszystko się zapadło. Woda wypierdzieliła, mówią, czy to jakieś źródełko święte, czy coś. Przyjechała ekipa, co to robiła, wykopali, popatrzyli i mówią, tak, ale pod spodem jest jeszcze rura, której nigdzie nie było. No a przedtem, że się nie widzieli, nie. Nam kazali kopać do 6 metrów i się na dokumentacji tego, a ta rura była 8, no to padła, siadła, robale wyszły, trzeba odno... I tak można... Kaponiere to się usprawiedliwiało tym, że co nawiercili, co zrobili, tak, albo jakiś bunkier był, albo noga Hitlera tam gdzieś była, nie, jakieś tam wypały podobno były, nie, albo tam jakieś stwierdzili, że tam jakieś jeszcze wejście tajne do bunkra było, wie pan, i w ten sposób tymi trudnościami nieprzewidywalnymi w projektach, co też prawdopodobnie jest częściową prawdą, nie, tak, ja pracowałem kiedyś w takiej firmie, gdzie widziałem, że specjalnie wojsko, czy tam SB, czy UBECJA, czy WSW, specjalnie kładli swoje instalacje i nie umieszczali ich w ogóle, bo były tak tajne, że przed przeczytaniem spalić, nie? W ogóle się na projektach tego nie umieszczało po to, żeby jakiś przeciwnik ideologiczny nie wziął w nocy nożyczek do strzeżenia bramy, nie obciął ten kabel, który z Berlina od Honeckera tam do Andropowa. Tak było. I to dzisiaj nadal to jest. I teraz znaczna część instalacji z tego, co, bo trochę temat znam, częściowo ich usprawiedliwiam, kopię koparką, kopię, ma plan i kopię tą koparką, nie? Kopię, nagle coś patrzy na tą rurę z gazem. Leci, wszyscy w cholerę uciekli. No bo tam była rura z gazem, który ktoś nigdy gdzieś tam, nikt niego nie wpisywał, bo to było tak tajne. Pamiętam do dzisiaj, jak majster mówi tak. Kładliśmy kabel, nie będę mówił gdzie, bo to tajemnica wojskowa. I mówi ten pracownik z kopareczką, mówi do majstra, mówi, majster mówi, ale tu jest jakiś kabel. Tego kabla nie ma. Pokazują te rysunki, ale to jest kabel. dobry taki jeszcze komunistyczny, padł jeszcze w tej plecionce, mówi, stalowej, to jest dobry kabel. Mówi, jak tego kabla nie ma na planie, tego nie ma. Co mam zrobić? No wy się kiedy i on to zrobił, ja poszedł, proszę pana, jak fajerwerki na Sylwestra. 15 minut, WSW, wojsko, Ubecja, MO, ZOMO, ci wszyscy, którzy się nie przyznawali, tam nic nie ma, nagle powiedzieli, że jest ich kabel. Cały Poznań główny, stacja, stoi na jednym wielkim kablowisku po niemieckim, bo Niemcy jak uciekali, to dokumentację zabrali i nic nie wie. No to kładzie się nowe, no bo nie ma. Wie pan, ile tam jest trupów, ile tam jest pocisku, wie pan, tego nikt nie wie. To lepiej pan tamte stacje omijaj. Pszczerony, jakby pan jechał na Wrześnie, jest bezpiecznie, bo tam już wybrali. Jest takie ludzie złośliwi, do których oczywiście nie należy, no bo jakim prawem, nie? Mówią, że może jakiś szwagier ma betoniarnię. I on ma tamte nadwyżki, budżet się kończy do końca roku, betonujemy co się da w cholerę, nie? Bo beton przyjmuje wszystko. Można zakryć, zabetonować, a tamto moje ulubione targowisko, o którym pan mówi, ja już tam bardzo rzadko chodzę, bo. Jak pan na tym filmiku zauważył, tam na przynajmniej 2/3 pisze do wynajęcia.
Kolejny pana materiał na Rejmonta, blisko areny. Tam dużo fajnych znaków drogowych jest. Znaki drogowe jeden na drugim, zobaczmy.
Jesteśmy przy poznańskiej arenie, to jest ulica Rejmonta. Ostatnio jest to ulubione miejsce, gdzie policjanci stoją i kontrolują ruch drogowy za pomocą urządzeń laserowych. Ten znak jest nielegalny z mocy prawa. Jest na wysokości 1,50 m, a powinien być na wysokości minimum 2 m. Tak stanowią przepisy. Ta sama uwaga dotyczy tego znaku. Ten znak też jest za nisko, jest ma 1,50 m, czyli jego moc prawna nie istnieje. A przepis mówi wyraźnie. Między znakami musi być odległość minimum 10 metrów. Tutaj jest 1,60 m.
Czyli co pan mówisz, że jak jest, są znaki drogowe nielegalne, to nie trzeba ich przestrzegać?
Takie są orzeczenia Sądu Najwyższego, Sądu Apelacyjnego, chociaż różne sądy, u nas nie ma tego precedensu, więc różne sądy różnie interpretują, ale tu nie w tym rzecz jest. Rzecz jest w tym, że do jakiegoś czasu poznańska drogówka tam sobie zrobiła taki stały punkt do mierzenia prędkości. Rzeczywiście tam niektórzy ludzie zapieprzają, to fakt, nie możemy mówić. I tam sobie zrobili takie miejsce, gdzie łapią na ogół, bo łupią tam te mandaty, łupią. Ale żaden z nich nie widzi, albo udaje, że nie widzi, że to całe oznakowanie z dupę roszczaj, bo ono wszystko nie zgodne z przepisami. A oni w swoich własnych przepisach mają napisane, że wszystkie nieprawidłowości, jakie zauważą oraz propozycje, mają zgłaszać swoim zwierzchnikom. Chodzi o to, żeby te nieprawidłowości usunąć. Jest na ścianie symbol falusa z wielkimi jajcami.
No, taki tam się znalazł.
Widział pan, tak, nie?
Tak jest.
I pytam miejscowego, który jeszcze nie doszedł do siebie, tam, gdzie jeszcze tam reagował, nie, trochę, bo tam trochę tam tych zawodników mieszka i mówi, panie, mówię, a o co to chodzi? Bo mówi, to szwagier się zdenerwował na naszego prezydenta i podsumował, kto rządzi Poznaniem. To jest taka esencja.
Centrum miasta Poznania. Okolice Rynku Jerzyckiego. Dawno temu tu byliśmy i coś się zmieniło. Sąsiednia kamienica jakby wyremontowana. Tutaj to jest chyba podsumowanie rządu obecnego pana prezydenta miasta Poznania, jego wesołków. Spadnie coś komuś na łeb, bo tak tam to wygląda. Centrum miasta.
Ale gdyby pan jeszcze tutaj redaktor pozwolił, jakbyśmy wrócili do policji. Policja poznańska, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, odpowiadała na skargi obywateli, którzy jeżdżą samochodami i się skarżą, że te nieoznakowane radiowozy za nimi jeżdżą, szpiegują ich tamtymi Pegasusami czy tam czymś, nie? I ludzie są zestresowani, bo się boją jechać, jak widzą BMW, to się od razu boją. Więc policja ponoć wprowadziła taki pilotażowy program, żeby ludzi już tak się nie stresowali, żeby traktowali policjanta jako przyjaciela na drodze, że na nieoznakowanych radiowozach poznańskie drogówki na razie będą wprowadzone takie tablice rejestracyjne. O!
Aha.
Widzi pan?
No ja i pan to sobie ułatwia dużo.
Tak, ja pan sobie pojedzie i nikt nie powie, że nie widział, bo jest tajniak.
Mhm.
I ma być z przodu taka tablica i z tyłu. I radiowozów nie będą przemalowywać, no bo nie ma na farbę, nie? Ale to ma tak być frontem do pacjenta, do klienta, żeby już klienci się nie stresowali, nie skarżyli. Czy pan redaktor powie, że dobry pomysł?
Bardzo dobry.
Ja uważam, że jest genialny. To jest pomysł genialny. I tak w tym mieście żyjemy, jak nam wyborcy ten los zgotowali. To ja teraz, niech pan to potrzyma, ja panu redaktorowi w dowód sympatii, staremu bojownikowi o wolne demokracje, coś wręczę. Panie redaktorze, ma pan ode mnie oryginalny zomowski hełm, tak? Tylko bojownikowi. I z podpisami niektórych zomowców, którzy
go nosili.
A skąd
to pan wziął? Bo ja w zomowskim hełmie biegałem, a nie takim oryginalnym.
On jest zdobyczny.
Zdobyczny?
Zdobyczny.
A kiedy go pan zdobył? Bo
nie powiem, tajemnica. To jest tajemnica, proszę pana, podstępu partyzanckiego, nie? Tak? Ale mam.
Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, no to tak na koniec pana materiał o pewnym potępianym przez głębokich ekologów procederze. Zobaczmy.
Jesteśmy w jednej z wielkich sieci handlowych i widzimy barbarzyństwo. Powycinane setki w skali całego państwa, są to pewno setki tysięcy koinek, które by mogły śmiało rosnąć w lesie zgodnie z polityką ekologiczną, naszą i unijną. Pytam się, gdzie są ci wszyscy teraz te zielone ludziki, czy ta ochrona przyrody. Jak tu widzimy takie barbarzyństwo. I tak jest rok w rok. Jakoś zielonych nie widać, nie chronią tego. Ci, co powycinali, żeby wam łapy podpadały. Najlepszego.
Co pan tam życzy, żeby łapa odpadła, czy...
Pan, mnie uczono, i pana też, bo tam, gdzie pan mieszka, widzę, ludzie dbają o zieleń, bo jest mnóstwo różnego rodzaju zieleni, nawet jest piękna sosna tam koło pana. Mnie zawsze uczono szacunku dla przyrody. Na zasadzie, że my bez przyrody nie przeżyjemy, a przyroda bez nas da sobie dobrze radę. I ja uważam, pomijając tych wszystkich ekologów i innych, bo jak czajka pierdolnęła, to ekologów nie było. Gdzieś tam się pochowali, nie wiem, pan gdzieś tam do lisa szukali, nie wiem, zauważył, pan nie było ich w ogóle. Na tym filmie pan widzi takie piękne sosny powycinane, to służy
to tydzień. Świerki bardziej.
Czy może świerki, ja tam iglaki, o ładnie. No i proszę pana, i to tydzień służy, potem się to wyrzuca na śmieci, to się pałęta po tych śmietnikach, miasto tego nie ma co robić, wywory się do lasu. Jedynym rozwiązaniem, jakie my w domu u mnie praktykujemy, to moja żona akurat się zna, pozdrawiam moją żonę, pozdrawiam mojego wnuczka, wnuczku, wszystkie mogę pozdrowić, tak? No to pozdrawiam całą moją rodzinę. I Wojtuś, życzę, żebyś szybko wyzdrowiał. No i Zosia tebie też. No i żona się zna, my kupujemy choinki zakorzenione w dużych donicach. A uwaga, trzeba uważać, bo oszukują niektórzy, że podetną korzenie, wsadzą niby zakorzeniona, a ona uschnie. Więc trzeba tam sobie kupić zakorzenioną i my tą zakorzenioną, proszę pana, na wiosnę wkopujemy na przykład na ulicy. Takich tam tych skwerków jest pełno różnych tam, nie? Żeby chociaż psy nie srały, na przeproszenie.
A to nie jest nielegalne, bo to...
I pana, legalne. Pan pyta o legalność, panie Piotrze, panie, gdyby pan się pytał o legalność, to by o panu nikt nie słyszał. To by was wszystkich tu zamykali tam do tego aresztu, nie? Ja pana pamiętam, jak tam ten Eda grał na tej gitarze, ale najpiękniejsze to było, jak to było 20 powodów, dla którego sędzie nie można nazwać, jak to było prostytutką, nie?
No tak, no nie można, ewidentnie.
a czasy minęły, tutaj pan redaktor, że tak powiem, trochę tutaj tego odzienia zgubił, ale praktyka została ta sama, nadal jest to samo. Może tylko tego. No i ja uważam, że zieleni się nie marnuje. Zieleń, jak chcesz, jesteś tam, chcesz mieć ładnie, to kup ukorzenioną. Nie rób, nie niszcz przyrody. Wie pan, jak to jest w skali Polski, to tych takich choinek jest kilkaset tysięcy. Wie pan, ile można by tej betonozy odbetonować? I nie pan sobie tak popuści wodze fantazji, że na tym tam nowym targowisku nie ma tam tego betonu, tylko są takie place takich choinek, które ludzie uratowali życie. Wyobraża pan sobie?
Czyli apeluje pan o kupowanie choinek z korzeniami. Jerzy Leonkiewicz.
Dziękuję.
Był
dziękuję,
dzisiaj panie, gościem w wywiadzie z chuliganem. Czasem przed nim uciekają, czasem mu ustępują.
Ale czasami mamy wspólne poglądy. Coraz częściej z policją mamy wspólne poglądy, bo oni już się przyzwyczaili, że po okresie tego, jak to się mówi, protestu, nie zgadzali, straszyli. Teraz doszliśmy do porozumienia, że dochodzimy do pewnej sytuacji, jak naprawdę wpłynąć na bezpieczeństwo ruchu drogowego, żeby ich statystykę, której oczywiście nie ma oficjalnie, jakąś tam trzymać, nie? Żeby tamci naczelnicy nie wypieprzyli z roboty, ale jednocześnie jak skutecznie spowodować, żeby rzeczywiście wpływać na bezpieczeństwo drogowe. Stała się rzecz niesłychana, nie powiem gdzie, co, jak, żeby tu nie było. Jak poprosiłem policjantów, żeby przez tydzień przy szkole pilnowali od godziny za 15, 8 do 8:30, żeby ci kierowcy tam nie rozjeżdżali tych dzieci, to stali tam.
Stali tam, bo Jerzy Leonkiewicz bywa skuteczny.
I ich poprosił.
Wariaci zmieniają świat, jak mówiła Alicja w Krainie Czarów, tylko wariaci na tym świecie są coś warci. Udaje się czasami ten świat zmieniać i pokazywanie ludzi, którzy ten świat zmieniają, jest misją programu Wywiad z Chuliganem. Zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia. Amen.